Jakie badania warto sobie zrobić po przejściu infekcji COVID? Czy pokovidowe zmiany w organizmie są odwracalne? Co daje hartowanie tlenem? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moim rozmówcą jest dr Michał Chudzik, kardiolog, internista, ekspert medycyny stylu życia. Dr Michał Chudzik prowadzi unikalne na skalę Polski, ale i Europy badania nad skutkami COVID-u u pacjentów, którzy przeszli go w domu bez hospitalizacji. O czym mówią te pana badania? Na co w tej chwili pan szczególnie zwraca uwagę, obserwując pacjentów, którzy przeszli COVID?
Kiedy zaczynałem te badania prawie już rok temu, to wielu w ogóle kolegów lekarzy pytało się, dlaczego ten temat podejmuję, co może być takiego ciekawego, bo przecież jeżeli ktoś ma infekcję wirusową, przechorował to i był w domu, czy pozornie lekko przechorował, to czego się możemy spodziewać u tych chorych? Niemniej już wtedy, wiedząc, że ten wirus wnika do komórek przez specjalny enzym, który jest odpowiedzialny za regulację ciśnienia, który jest obecny w naczyniach, w sercu, w płucach, było przypuszczenie, że konsekwencje będą odległe, nie dotyczące tylko płuc. I rzeczywiście, jak zacząłem rozmawiać z chorymi, zacząłem ich badać, okazało się, że okres przechorowania, zakończenia choroby wcale nie oznacza tego, że oni dalej są, że są już zdrowi. Dziś wiemy, że około 10-20% po przejściu COVID-19 niestety ma dalej dolegliwości. Drugi temat, który jest mniej zbadany, to jest wpływ wirusa u osób, które takiej dolegliwości nie odczuwają, bo również są pacjenci, którzy przebyli infekcję.
Bezobjawowo.
Bezobjawowo, czuli się dobrze, przyszli na badania na troszkę zasadzie, aby się sprawdzić i wtedy okazuje się, że niestety są pewne zmiany w EKG, są zaburzenia ciśnienia, czy są nawet zmiany w rezonansie serca, które mogą świadczyć o procesie zapalnym serca.
Jest jakiś stały albo wyraźny rys, że na przykład pewne powikłania są częstsze i od czego to zależy?
To, co możemy dzisiaj powiedzieć, że osoby, które mają pewne czynniki ryzyka związane z chorobami cywilizacyjnymi, będą ciężej przechodzić COVID. Takie czynniki to jest duży poziom cukru, cholesterolu, zmęczenie, stres, czyli
no,
te typowe,
o tym się mówi.
Również widzimy, że one się zostają, te czynniki ryzyka, kiedy patrzymy na grupę osób, które mają objawy po COVID-19 i przechodzą COVID bez objawów i tych objawów po COVID-19 nie mają. To, co na pewno zwraca uwagę z tych badań, że duży procent chorych, to jest około 30% osób, ma zmiany zapalne w sercu w rezonansie magnetycznym. One często są niewidoczne przy tradycyjnych metodach, których używa kardiolog, czyli rozmowa z chorym, zapis EKG czy echo serca. Dopiero w tak zaawansowanej technice widzimy te zmiany. To, co bardziej niepokoi, to, że aż 8% osób, które mają rezonans, mają wykonany rezonans, ma niestety uszkodzenie serca. Bo jedna rzecz to stwierdzenie pewnych zmian w badaniu, a drugie takie ma konsekwencje.
Ale to dopiero wychodzi w rezonansie?
Dopiero wychodzi to w rezonansie. Te osoby wtedy już musimy leczyć kardiologicznie, obserwujemy. Po 3-6 miesiącach będzie kontrolne badanie, czy zmiany są odwracalne, bo tego dzisiaj nie wiemy, czy to serce wróci do pełnej sprawności. I 8% to nie jest małe, jeżeli patrzymy na skalę osób, które zachorowały. Tu szczególną uwagę zwracamy na osoby, które chcą aktywnie powrócić do aktywności sportowej, czyli do biegania, jazdy na rowerze. Zostawienie takiej niedoleczonej infekcji w sercu może skutkować bardzo istotnym uszkodzeniem serca. W związku z tym, że ktoś przychodzi i nawet nie odnajduje ewidentnych cech, które by dawały podejrzenie zapalenia serca, ale chce powrócić do aktywności sportowej, proponuje badanie rezonansu serca, aby mieć pewność, że jest osoba w pełni zdrowa.
Czy to znaczy, że mogą być takie zmiany w sercu i pacjent kompletnie może tego nie czuć, nawet rozpoczynając pewną aktywność fizyczną, też jeszcze nie być świadomym, że coś tam się dzieje?
Mogą być, natomiast to, co jest ważne, aby jeżeli mamy jeszcze poczucie zmęczenia, osłabienia, że ta wydolność nasza nie jest dobra po COVID-19, nie powinniśmy treningiem, bez konsultacji z lekarzem próbować leczyć i przyspieszać ten okres regeneracji. Bo oczywiście to może być związane z naszą gorszą wydolnością, ale najpierw sprawdźmy, że rzeczywiście nie ma powikłań sercowo-płucnych. Jeżeli tego nie ma, dopiero wtedy wracajmy stopniowo do aktywności. Te 4 tygodnie po COVID-19 to jest taki bezpieczny czas, kiedy powinniśmy poczekać w ogóle z uprawianiem dużego wysiłku, bo do poziomu Nordic Walking nawet tym chorym w miarę zalecamy, aby w miarę szybko, jeżeli nie ma ewidentnych powikłań, powracali do aktywności sportowej.
Mówimy o badaniach, to w takim razie powiedzmy, co taka osoba po przejściu COVID-u powinna u siebie zbadać? Jakie badania trzeba sobie zrobić, żeby jednak jakiś czas po COVID-zie wiedzieć, czy już jest ok?
Myślę, że jeżeli mam jakiekolwiek dolegliwości, poczucie, że jest inaczej niż było przed COVID-19, wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, badania podstawowe krwi należy wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej oraz EKG. To są te podstawowe badania, które już mogą sugerować, może lekarz odnaleźć pewne cechy, które mogą świadczyć o powikłaniach. Bardziej zaawansowane badania, konsultacje specjalistyczne to wtedy, kiedy zostają wyrażone objawy, jak poczucie duszności, bólu w klatce piersiowej, poczucie szybkiego bicia serca, stwierdzamy sobie wysokie ciśnienie, omdlenia czy utraty przytomności. To są te sygnały, kiedy jest potrzebna wizyta specjalistyczna.
Na przykład takie badanie krwi, co ono nam może powiedzieć te 4 tygodnie po przejściu COVID?
Tu widzimy badania krwi w zwanych białych krwinkach, pewne zmiany, które sugerują, że jest to jeszcze okres wczesnej regeneracji albo że ta regeneracja już gdyby nastąpiła. Sprawdzamy wydolność nerek i wątroby, to są też organy, które mogą być uszkodzone po COVID-zie. Jest problem częstego zmęczenia po COVID-zie. Oznacza się enzym, który nam mówi o uszkodzeniu mięśnia, nie tylko sercowego, ale również tych mięśni takich tradycyjnych, że tak powiem, i również u części osób ten wynik jest podwyższony. I to są jakby, warto na pewno sprawdzić poziom hormonów tarczycy, TSH. I to są te podstawowe badania, które powinniśmy sobie wykonać, badania krwi.
Ten enzym, który mówi o zmęczeniu mięśni, tak?
O uszkodzeniu.
O uszkodzeniu mięśni. Jak się nazywa? Co to jest?
To jest kinaza kreatynowa, CK, tak mówiąc potocznie, tak ten enzym nazywamy. Jest jeszcze forma tak zwana sercowa, CKMP, którą również przy chorobach serca oznaczamy, chociaż to jest typowe dla ostrego zawału, dla tego wczesnego okresu i jeżeli to już jest kilka dni, tygodni, to ten enzym tego nie wykryje, a ten enzym mięśniowy, on często jest podwyższony dużo dłużej i to jest taka nowa rzecz, którą od niedawna zacząłem tych chorych oznaczać i u połowy chorych on jest istotnie podwyższony. Istotnie to mówimy o poziomach 2-3 razy większy niż poziom normy.
Czyli nawet u pacjentów, którzy wcześniej nie mieli problemów ani z sercem, ani z układem krążenia?
Dokładnie tak. To są pacjenci, których my badamy w większości osoby młode, średniej wieku 46 lat, bez chorób współistniejących. Osoby de facto zdrowe, takie choroby współistniejące, które są u osób po leczeniu szpitalnym, jak choroby serca, niewydolność serca, to jest dosłownie kilka procent osób. W większości są to osoby zdrowe.
Ja zawsze słyszałam od lekarzy, nie leczymy wyników, leczymy objawy. Jeżeli po przejściu COVID ja się czuję dobrze, to mimo wszystko powinnam pójść i sprawdzić sobie parametry różne?
Jest dokładnie tak, jak pani dyrektor mówi, nie leczymy wyniku, natomiast należy badania zrobić i nie lekceważymy wyników, czyli to są dwie różne rzeczy. Stwierdzić, że jest nieprawidłowość i podjąć decyzję, że potrzebna jest regeneracja, czekanie, obserwacje, ale nie oznacza to, że musimy wkraczać z jakimś intensywnym leczeniem. Rzeczywiście pełni to potwierdzam. Taką sytuację mamy u części pacjentów, którzy mają podwyższony poziom tak zwanych D-dimerów, czyli to są badania, które pokazują zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowych po COVID-zie i też z tego powodu od razu nie włączamy leczenia, ale musimy rozszerzyć te badania, wykonać na przykład USG Doppler kończyn dolnych, czy nie ma skrzepin, wykonać angiografię tętnic pustych, czy nie ma zatorowości płucnej. Dopiero wtedy, kiedy mamy jakieś duże powikłanie i pacjent ma objawy, wtedy decydujemy się na leczenie. Ale sam wynik pojedynczej krwi tutaj nie jest sygnałem, nie jest wskazaniem do bezwzględnego leczenia, aczkolwiek decyzję podejmujemy bardzo indywidualnie, bo też pamiętajmy, że pracujemy zupełnie nową chorobą i tej wiedzy dzisiaj jeszcze takiej nie mamy. Nie mamy zaleceń, standardów, nie mamy książki czy internetu, otworzymy i zobaczymy, co mówi nam wiedza medyczna, jak postępować z tym chorym. tutaj troszkę przecieramy szlaki.
Badając pacjentów z tymi długimi objawami po-covidowymi, w jaki sposób pan to robi? Z kim państwo współpracują?
Pacjent po COVID-19 to współpraca zarówno między różnymi lekarzami, również między lekarzem a psychologiem, między lekarzem a fizjoterapeutą czy rehabilitantem. Musi być cała ścieżka pacjenta od lekarza rodzinnego poprzez specjalistę i jeden lekarz koordynujący. To jest ogromne przedsięwzięcie organizacyjne.
Uniwersytet Łódzki, tak?
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Także to stała taka grupa lekarzy i nie tylko lekarzy, tak jak to są fizjoterapeuci, psycholodzy, którzy tym problemem, dietetycy, którzy tym problemem się zajmują. A jednocześnie musi być bardzo duże wsparcie techniczne i tu dotyczy to również diagnostyki tej medycznej, a w tej chwili mamy współpracę z Poliklinką Łódzką, która nam udostępniła aparat dość unikalny. Do tej pory był wykorzystywany u chorych, którzy mieli cukrzycę do oceny ryzyka powikłań naczyniowych w cukrzycy oraz u osób, które uprawiają sport, aby określać, jaki rodzaj sportu jest wskazany u danej osoby, czy bardziej sporty krótkie o dużej intensywności, czy długie, na przykład maraton. I to było badane w AWF-ie w Poznaniu, u sportowców w AWF-ie poznańskim. A dodatkowo teraz pojawił się problem COVID-u, który też de facto jest chorobą naczyniową. To, co mówiłem o tym enzymie, który zlokalizowany jest w ścianach naczyń. I te objawy, które chorzy podają, czyli ten zespół przewlekłego zmęczenia i mgła mózgowa, czyli te dwa główne problemy u chorego z tym długim COVID-em, tym long COVID, to jest de facto problem mikrokrążenia, czyli tych malutkich naczyń, tych najmniejszych naczyń. My głównie skupiamy się zawsze na tych dużych naczyniach, bo to potrafimy zmierzyć, mierzyć ciśnienie krwi, mierzymy ciśnienie w dużych naczyniach. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się w tych małych naczyniach, a przecież to od ich sprawności zależy, ile dostanie komórka tlenu, ile odbierze szkodliwych substancji to naczynie, ile dowiezie nam produktów żywnościowych.
Czy to znaczy, że te mikronaczynia w czasie choroby i po chorobie ulegają zniszczeniu, zaklejeniu? Jak to jest?
Tak się wydaje, że one właśnie ulegają zaklejeniu, one wykrzepiają, w związku z tym te następstwa zaburzeń tych małych naczyń powodują ten cały cykl objawów, które u pacjenta powstaje po długim COVID-zie. I do tej pory tak nie bardzo mieliśmy możliwość, aby to badać. Teraz jest ten nowy aparat, który, znaczy on nie jest nowy, tylko jakby nowy u pacjentów z COVID-em i rzeczywiście mierząc pewne parametry u pacjenta, który ciężko przeszedł COVID, który ma te powikłania, widzimy pewne parametry, że rzeczywiście ten chory to zaburzenie mikrokrążenia ma.
I można zmierzyć poziom
widzimy to.
Tego możemy, zaburzenia, tak?
Tak, można zmierzyć poziom, widzimy kto, bo to, że chory podaje zmęczenie, też nie zawsze przyczyną są te problemy mikrokrążenia. Czasami to jest troszkę sprawa psychiki, depresji, pewnego lęku. I tutaj możemy w miarę dokładnie określić, jaka jest przyczyna to, że chory podaje, że jest zmęczony. Jeżeli do tego oczywiście dodamy pozostałe wyniki, rozmowę z pacjentem, wiemy ważną rzecz. Którą ścieżkę leczenia pacjenta pokierować, bo to jest kolejny etap, aby
czyli
efektywnie pacjenta...
jest możliwość leczenia tego.
Chcielibyśmy, aby była możliwość, natomiast trzeba na pewno próbować tych pacjentów leczyć, bo dochodzimy do takiego momentu, kiedy wykonaliśmy wszystkie badania kardiologiczne, pulmonologiczne, neurologiczne i nie odnajdujemy żadnej przyczyny, żadnej choroby. A chory dalej podaje, że jest zmęczony, że nic nie pamięta, że ma zaburzenia orientacji. I tu troszkę wychodzimy spoza gdyby medycyny akademickiej, bo ona w tym momencie już niestety jest może nie bezradna, ale nie ma żadnej cudownej tabletki dzisiaj, która potrafi te rzeczy odwrócić. Jeżeli mówimy o tej mgle mózgowej, to są zaburzenia, które przypominają demencję mózgową, czyli to, co nas spotyka 10-20 lat przed chorobą Alzheimera i to widzimy u 40-50-30-latka czasami, to budzi niepokój, nie wiemy, jaki będzie efekt trwały tej choroby. To, co wiemy w układzie chorób demencyjnych, wiemy trzy ważne rzeczy, że musi być niskie ciśnienie krwi, musi być
utrzymać
aby opóźnić procesy demencyjne. Niskie ciśnienie krwi, niski poziom cukru. A przypomnę, że w naszej badanej grupie ponad 30% osób z dobowym przebiegiem ma hiperglikemię, czyli to nie są osoby zdrowe wyjściowo. I trzecia, niezwykle ważna sprawa, aktywność fizyczna i społeczna. Zresztą aktywność fizyczna, czyli uprawianie sportu, to jest jeden z najsilniejszych udowodnionych czynników, które opóźniają proces starzenia. I tu chorego, kiedy już wiemy, że jest na zdrowie w takim rozumieniu medycznym, no wchodzi ta medycyna nie tylko taka lekarska, ale jest miejsce wtedy dla fizjoterapeuty, rehabilitanta, psychologa, dietetyka, aby tego chorego maksymalnie aktywować. Jest niezwykle ważne, żeby taka osoba jak najszybciej wróciła do pełni aktywności fizycznej, zawodowej i społecznej. To, co z nowych rzeczy w tej chwili próbujemy, to u osób, które widzimy po tym pomiarze, że mają ten problem zmęczenia wynikający z zaburzeń mikrokrążenia w mięśniach, że mają problem mikrokrążenia i z tego może wynikać układ mózgowa, zaczynamy taką terapię, która nazywa się terapią mitochondrialną, ale tak naprawdę chodzi o oddychanie powietrzem o różnym stężeniu tlenu. Od niskiej do wysokiego stężenia tlenu.
Komory normobaryczne na
przykład. Właśnie trzeba powiedzieć, to nie jest to samo. Komora norma hiperbaryczna to jest dostarczanie powietrza o dużej zawartości tlenu. I to nie ma do końca, wydaje mi się, tutaj zastosowania, bo cała idea, aby wzmacniać mitochondria, czyli te organy, które produkują energię w komórce, polega na ich tak zwanym hartowaniu. W ogóle cała koncepcja naszego wzmacniania organizmu to jest de facto hartowanie. Po to wychodzimy na mróz po saunie, aby w kontrolowany sposób wzmacniać ten organizm.
To, co czyli hartowanie, czyli przyzwyczajenie malutki stres do różnych.
Tak jest, ten mały czynnik. Stres, bo przecież to, co, że robimy oddychanie mniejszą zawartością tlenu, jest nic innego jak wjechanie w góry na wysokość 2-3-4 tysiące metrów, bo chory podczas tej terapii, poza tym, że widzimy stężenie tlenu, to nawet jest podawana, na jakiej obecnie wysokości nad poziomem morza się znajduje. My gdzieś instynktownie to wyczuwamy, że będąc wysoko w górach, zawsze nam to dla naszego zdrowia to służy. Czujemy się lepiej, kiedy wracamy z gór. Zresztą ta technika była używana pierwotnie dla lotników, dla kosmonautów. Sportowcy z niej korzystają, bo też nie jest przecież niczym nowym, że sportowcy dla zwiększenia wydolności często korzystają z tych treningów w górach, aby ten organizm lepiej przygotować do wysiłku i do regeneracji. I my stosujemy dokładnie to samo, tylko że z tą różnicą, że nie wysyłamy w górę. Pacjent sobie leży na łóżku i przez 40 minut oddycha powietrze w sposób kontrolowany. Niska, wysoka zawartość tlenu. Czyli to jest łatwe, jak
jesteśmy... Ale to jest powietrze normalne, atmosferyczne? Czy
on jest oczyszczane, on jest filtrowane i odpowiednio dobierana ilość tlenu. Aha. Czyli tak jakbyśmy...
Hartowanie tlenem?
Hartowanie tlenem, czyli tak jakbyśmy chorego w 40 minut kilka razy windą wjeździli na 3-4 tysiące metrów i potem zwieźli na poziom morza. Czyli takie ekskluzywne w czasy morze, góry, góry, morze. To oczywiście tak obrazowo opowiadamy i to też po konsultacjach tutaj z grupą chemików, biochemików wydaje się, że to u wybranych chorych, podkreślam, u wybranych chorych, bo to są metody, która musi być w pełni kontrolowana. Nie każdy chory, czy chory z przewlekłymi chorobami serca, trzeba dość ostrożnie tutaj podchodzić, ale u tych chorych, którzy mają zaburzenia mikrokrążenia i widzimy to po tych pomiarach, mamy w tej chwili 3 pacjentów w trakcie terapii, te parametry się poprawiają. Natomiast także wstępne wyniki są dobre. Zresztą ta metoda też była używana w leczeniu boreliozy, tych przewlekłych zespołów zmęczenia po boreliozie. Tak jak powiedziałem, no musimy szukać jak gdyby nowych metod i my zasady przede wszystkim nie szkodzić, a tam, gdzie możemy wchodzić taką medycyną troszkę inną, trzeba próbować. Zresztą myślę, że tutaj dla tych chorych to miejsce na fizjoterapię, na rehabilitację jest absolutnie no, niekwestionowane, tylko jest sprawa teraz, w jakich narzędzi użyjemy tych fizjoterapii, aby to było skuteczne.
Czyli reasumując, po przejściu COVID-u, najpierw badania, tak? I to dosyć wszechstronne badania. Serce, płuca, krew.
Neurolog, jeżeli są objawy neurologiczne, czyli nic nie ma problemów w głowie, to jest ta podstawowa taka baza tych badań. Jeżeli znajdujemy jakiś problem medyczny, leczymy ten problem medyczny. Jeżeli nie ma problemu medycznego, wchodzimy do opcji fizjoterapii i rehabilitacji.
A potem, jeśli jest problem medyczny, to zaczynają się już pojawiać pewne światełka w tunelu, czyli szanse na leczenie.
Ta szansa jest, jeżeli ktoś ma oczywiście takie powikłanie kardiologiczne, my sobie z tym dość dobrze radzimy. Jeżeli stwierdzamy nawet jakąś nieprawidłowość w sercu, czy zaburzenie rytmu, czy uszkodzenie serca, dysponujemy lekami, dysponujemy narzędziami badawczymi, diagnostycznymi, które potrafią to monitorować. Tutaj chory może czuć się w pełni bezpiecznie, tutaj dobra, współczesna kardiologia doskonale sobie z tym radzi. To, czego do końca nie wiemy, to jak przeprowadzić skuteczny ten proces rehabilitacji i fizjoterapii. Tym bardziej, że ten mechanizm, dlaczego mamy te objawy, do końca nie jest poznany. Natomiast tutaj dzięki tym nowym urządzeniom wydaje mi się, że więcej poznamy, monitorujemy to, ale te rzeczy, które dzisiaj już mamy zarejestrowane, no ewidentnie pokazują, że w tych ciężkich zespołach po-covidowych te parametry są naprawdę bardzo złe, kiedy porównujemy to z innymi osobami, które miały lekki przebieg bądź nie chorowały na COVID.
I jeszcze raz wracając do tego, o czym Pan ciągle mówi, aktywność fizyczna jest jednak ciągle takim lekiem na całe zło.
Ostatnio miałem uczestniczyć w webinarze wspólnie z Panem Profesorem Szczegelniakiem, który prowadzi unikalny program rehabilitacji pacjentów po COVID-19 w Głuchołazach. I powiedział jedną piękną rzecz, że sport i aktywność fizyczna w rozsądnym wymiarze jest jednym z najlepszych lekarstw, jakie możemy dać pacjentowi po COVID-19. I w pełni z tym się zgadzam. Jeżeli mamy tego chorego już zdrowego, to ta aktywność ruchowa jest tutaj absolutnie kluczowa. Natomiast musi to być wszystko rozsądnie. Pamiętajmy, że mieliśmy kilka tygodni przerwy. Zawsze mówimy o osobie, czy uprawiała już jakiś sport wcześniej, czy nie, czy powraca do aktywności, czy rozpoczyna tą aktywność, ale aby powrócić do pełni sił, bez, uważam, tego wsparcia nie damy rady. Natomiast też pamiętajmy o tym, żeby to skutecznie zadziałało, muszą być trzy efektywne ogniwa. Musi być lekarz, musi być, nazwijmy to, wsparcie medyczne, nie lekarskie, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, rehabilitant. I trzecie, niezwykle ważne ogniwo, musi być chęć pacjenta, aby w tym aktywnie uczestniczyć. Ta motywacja własna jest tak samo ważna jak te wszystkie cuda techniki i wsparcie medyczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Michał Chudzik, dyrektor medyczny Medicover.